Gościem radia UWM FM jest profesor Bernadetta Darska, literaturoznawczyni, krytyczka literacka z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło się spotkać z panią i z naszymi słuchaczkami i słuchaczami.
A pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest pani najnowsza książka, która nosi tytuł Czas reportażu o tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku. Pani profesor, znów wzięła pani na warsztat reportaż. Teraz mamy takie bardzo świeże, nowoczesne, nie wiem, czy to dobre słowo, spojrzenie na to, co dzieje się w gatunku i wokół gatunku. Proszę powiedzieć, dlaczego uznała pani za stosowne, żeby właśnie w ten sposób spojrzeć na reportaż, żeby podsumować też niejako to, co dzieje się właśnie od tego 2010 roku?
Ta książka to jest właściwie czwarta moja książka o właśnie reportażu. Ta wcześniejsza, Młodzi fakty, dotyczyła właśnie roczników 80., czyli tego najmłodszego pokolenia reporterów. I właściwie ona, można by było powiedzieć, że jest trochę taką zapowiedzią tego czasu reportażu, bo to, co wtedy gdzieś obmyślałam, nad czym się zastanawiałam, właśnie w kontekście tego, że dostrzegłam, że pojawiło się to nowe pokolenie i że ono jednak funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż to pokolenie średnie, czy to pokolenie w ogóle starsze. Gdzieś przyczyniło się do tego, żeby spojrzeć też szerzej i żeby gdzieś spróbować stworzyć pewnego rodzaju taką mapę zjawisk, mapę różnego rodzaju przemian, mapę różnego rodzaju takich ważnych punktów odniesienia, w których właśnie w kontekście reportażu dzieje się coś ważnego i które gdzieś właśnie w tych ostatnich 10, w kilkunastu latach przyczyniły się do tego, że możemy mówić, że z jednej strony trwa cały czas ta dobra koniunktura, tak? Że cały czas tutaj gdzieś ten reportaż ma ten swój dobry właśnie czas, że ten boom, który się rozpoczął właśnie no mniej więcej w tym roku 2010, cały czas jest gdzieś podsycany, podtrzymywany, ale też możemy zauważyć, że tutaj na ten czas reportażu bardzo mocno pracują sami reporterzy, tworząc bardzo taki zinstytucjonalizowany świat wokół siebie, świat też w pewnym sensie dosyć wsobny, bo samowystarczalny, co ma swoje wady i zalety, ale jednocześnie, że właśnie w tej ostatniej dekadzie faktycznie wydarzyło się dużo ciekawego i dużo ważnego, zwłaszcza, że no chociażby mogliśmy dostrzec, jak nowe media zdominowały ten świat, świat reportażu, jak wpłynęły na promocję, na to, że gdzieś nastąpiło przesunięcie, jeśli chodzi o miejsca dyskutowania, o miejsca sporów i jak tak naprawdę gdzieś te nowe media umożliwiły kształtowanie takie samodzielne tego, co reporterzy chcą powiedzieć o sobie, o swoich książkach, co wydawnictwa chcą powiedzieć o książkach reporterów.
I te roczniki 80. zastępują roczniki 90., prawda? O czym też pani pisze w książce, więc to jakby znowu no, kolejne pokolenie wchodzi do reportażu i też pamiętam z lektury książki, że bardzo często to jest tak, że nawet jak te roczniki 90., powiedzmy reporterzy urodzeni w latach 90. debiutują, to od razu przygotowują książkę debiutancką, więc też ten debiut już jest od razu taki poważny. To też jest chyba domena tego współczesnego reportażu, prawda? Że z reguły to są publikacje zwarte.
Tak, zdecydowanie. Jeśli przyjrzymy się temu, jak wyglądały debiuty tych reporterów, których dzisiaj uznajemy za mistrzów reportażu, te najważniejsze nazwiska średniego pokolenia, te nazwiska, które dzisiaj są nauczycielami dla tych młodszych, to oni zaczynali książkami, które były zbiorami reportaży, które wcześniej były opublikowane w prasie. dzieje. Dzisiaj właściwie jest normą, że ci najmłodsi, a więc właśnie przedstawiciele roczników 80., 90., bo oczywiście ta granica cały czas wraz z upływem czasu się przesuwa, zaczynają, debiutują właśnie książkami, które od początku są traktowane jako projekt. Zdarza się, że wydawnictwa podpisują z nimi umowy na wydanie książki, jeszcze nie znając tego tekstu. Mhm. A więc to też jest takie potwierdzenie tego, z jednej strony zaufania do autora, a z drugiej strony takiej wiary właśnie w tę modę na reportaż, prawda? No bo gdzieś ktoś, kto jeszcze właściwie się nie sprawdził w tym pisaniu tak mocno, otrzymuje tak duży dowód zaufania. Ale też tutaj, jeśli mówimy o tej właśnie samowystarczalności, to na pewno warto by było też wspomnieć o tym wątku związanym z tą relacją mistrz-uczeń, nauczyciel-uczeń, czy też jakby o takiej próbie czasami znoszenia tej właśnie relacji na rzecz takiego dużego partnerstwa. I mam na myśli oczywiście założenie i powstanie, no i trwanie Polskiej Szkoły Reportażu. Właśnie w roku 2010 pierwsi absolwenci opuścili Polską Szkołę Reportażu. To jest też ta inicjatywa oddolna, reporterska. Polską Szkołę Reportażu organizuje Fundacja Instytut Reportażu i właściwie można by było powiedzieć, że bardzo duża, by nie powiedzieć większość, bardzo duża grupa reporterów i reporterek, którzy dzisiaj na rynku właśnie zaczynają, czy już mają w miarę taką wysoką pozycję na rynku, to są te osoby, które właśnie gdzieś były w Polskiej Szkole Reportażu i mają to doświadczenie za sobą, więc można by było powiedzieć, że to często też jest takie doświadczenie no wręcz formacyjne, fundamentalne, które pokazuje, że można mówić różnymi językami w sensie opowiadania tego świata faktów, ale też, że w pewnym sensie trzeba się odciąć od tych swoich mistrzów i znaleźć ten swój własny język.
Chciałabym jeszcze do nieco takiej dawniejszej rzeczy się odnieść, ale myślę, że to jest dyskusja wiecznie żywa. Właściwie to jest odwieczna i nigdy chyba nieskończona i nie wiem, czy kiedykolwiek zakończy się dyskusja. Mam na myśli związki reportażu z literaturą, z fikcją i tak dalej. Pamiętamy chyba wszyscy tę gorącą, burzliwą debatę wokół książki Artura Domosławskiego Kapuściński Non-Fiction. Ona oczywiście odnosiła się do różnych etycznych aspektów przedstawienia postaci Kapuścińskiego, ale też właśnie do reportażu jako gatunku. Pani też o tym wspomina. I chciałabym zapytać, co w tym właśnie reportażu po 2010, w tym najnowszym, współczesnym, dzieje się, jeśli chodzi o gatunek, bo pani też tu wyodrębnia takie gatunki, podgatunki, reportaż poetycki, reportaż na scenie, reportaż komiksowy, problem formy. Co dzieje się jakby w gatunku?
Tak, ja się oczywiście uśmiechnęłam, czego państwo nie mogli widzieć, a uśmiechnęłam się dlatego, że no pani w pewnym sensie też się uśmiechnęła, mówiąc o tym, bo to jest temat rzeka, prawda?
Tak.
I faktycznie, gdybyśmy tutaj zaczęły dokładnie na ten temat mówić, to podejrzewam, że byśmy zajęły cały dzień w radiu, tak?
I dzień z reportażem.
Trzeba by było zorganizować dzień z reportażem w radiu WMFM, tak, prawda?
Tak.
Ale to znaczy tak, no po pierwsze, na pewno mamy różne takie momenty, w których reportaż zderza się z innym gatunkiem. W momencie, kiedy on się zderza z tym innym gatunkiem, jeśli to jest gdzieś no, przemyślane, jeśli to nie jest tylko ten efekt mody, jeśli gdzieś autor jest świadomy też tej formy i co z tą formą można zrobić, bo tutaj też w przypadku takiego eksperymentowania gatunkowego na pewno jest ważne to, żeby reporter miał świadomość tego, czym jest reportaż i miał świadomość tego, czym jest ten gatunek, do którego ten inny gatunek, do którego chce się zbliżyć. I faktycznie gdzieś, jeśli przyjrzymy się tym różnym sposobom opisywania świata i też takiemu wychodzeniu poza tekst, to reporterzy coraz częściej korzystają z formy podcastu, gdzieś wchodząc też w tę formę taką mocno pararadiową, gdzieś przypominającą wręcz słuchowiska. Często często też się mówi o reportażu multimedialnym, gdzie próbuje się tę opowieść włączyć w różne gatunki i gdzieś stworzyć taką opowieść trochę interaktywną, w sensie, że w zależności od tego, gdzie klikniemy na stronie, jakby tak ta opowieść się potoczy, to znaczy to będzie ta sama opowieść, ale z naciskiem na inne wątki na przykład, czy właśnie pokazywanie reportażu na scenie, bardzo teraz popularne. Bardzo często reportaż jest wystawiany na scenie, chociaż nie zawsze ten reportaż na scenę się nadaje. To też jest jakby cały temat do dyskusji, na ile teksty reporterskie są takimi tekstami scenicznymi, dramatycznymi, że można z nich wykrzesać tę opowieść właśnie teatralną. Ale to, że coraz częściej one na tej scenie są, to też jest efekt tej mody i tej popularności gatunku. Mamy też właśnie to zderzenie z taką stylistyką bliską poezji, gdzie ten sposób obrazowania faktycznie gdzieś pozwala nam na takie skojarzenie. Właśnie reportaże komiksowe, które gdzieś operują przede wszystkim obrazem i za pomocą wyrazistej kreski potrafią nam opowiedzieć nieraz bardzo dramatyczne wydarzenia. I to jest też niezwykle ciekawe zderzenie, kiedy raptem odkrywamy, że ta powieść graficzna jest w stanie opowiedzieć nam świat. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast na pewno też, gdybyśmy tutaj sięgnęli do Domosłowskiego jako takiego zalążka do różnej dyskusji na temat tego, co reporterowi można, a czego nie można, to gdzieś tutaj pojawia się ta kwestia, no, z jednej strony tego reportażu takiego typowo prasowego, a z drugiej strony tego reportażu literackiego, który jest uważany za tę taką specyfikę polską. Oczywiście tutaj ten sposób obrazowania charakterystyczny dla literatury, sposób budowania napięcia, te różne jakby takie zabiegi, które no, gdzieś pozwalają nam uchwycić ten tekst w ryzach, często są bardzo ciekawe. I to wcale nie znaczy, że w tym momencie mamy do czynienia z jakimś kłamstwem czy fałszem. Tutaj też oczywiście pojawia się ta kwestia fact-checkingu, prawda? Mhm. Czyli właśnie sprawdzania, tak, tych informacji przez redakcję. To jest jeszcze inny temat. Ale też w kontekście na przykład właśnie biografii Kapuścińskiego możemy chociażby rozmawiać o kwestiach biografii reporterów i też takich elementów autobiograficznych w tekstach reporterskich. Mhm. To też jest taki duży temat, jakby na ile ten reporter jest obecny w tekście, na ile ujawnia siebie, na ile ujawnia część własnej biografii i na ile to jest potrzebne. Bo bardzo często to nie jest potrzebne i bardzo często to jest wręcz takie naiwne i infantylne, tak, i ma wzbogacić tylko tę opowieść.
Tak, to są bardzo ciekawe
opowieść.
Rozważania w pani książce, to ja od siebie pozwolę sobie dodać, że mnie ten rozdział bardzo zainteresował i odsyłamy tutaj do lektury, bo tam jest wiele przykładów z różnych też książek. Wyciąga pani takie raczej negatywne wnioski z tych różnych praktyk, które się odbywają. Czy krytycznie pani to ocenia w wielu przypadkach?
Tak, ponieważ też zależało mi na tym, żeby to nie była opowieść pomnikowa. Mm-hmm. Moje badania miały na celu pokazać, że z jednej strony właśnie mamy ten czas reportażu, tak jak powiedziałam, pokazać te różne odsłony, stąd też tutaj właśnie te różne wątki, które się pojawiają. Przedstawić, zaprezentować, scharakteryzować, pokazać dobre, mocne strony, ale jednocześnie chciałam i zadawałam też szereg pytań, które no, gdzieś pozwalają się zastanowić nad tym, co dalej. Też pozwalają się zastanowić nad tym, czy faktycznie na pewne zjawiska nie są jednak niepokojące i czy nie jest to trochę czasami takie zjadanie własnego ogona i czy może jednak reportaż w tej takiej dużej świadomości siebie jako gatunku promocyjnie, nie powinien jednak bardziej się otworzyć na różnego rodzaju narracje krytyczne z zewnątrz, aby trochę jakby odświeżyć ten zaduch samouwielbienia, o tak może bym powiedziała.
Panie profesor, chyba to będzie prawdą, jeśli powiemy, że tę koniunkturę reportażu, skoro już tą terminologią się posługujemy, no tę koniunkturę napędzają media społecznościowe, prawda? Można chyba taką tezę postawić, ale mnie też oczywiście to jest wiele aspektów, między innymi formy promocji, możliwość organizowania spotkań autorskich online, to chociażby w czasie różnych restrykcji podczas pandemii przekonaliśmy się, że też pani o tym pisze, że reportaż nie zatrzymał się w wyniku pandemii, tylko można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, bo była ta możliwość przeniesienia chociażby spotkań autorskich do internetu. Wiele różnych aspektów, ale mnie ciekawi w tym jakby rola reportera w tych mediach społecznościowych, autorów reportaży, jak oni kreują swoje wizerunki w tych mediach społecznościowych. I tutaj właśnie przychodzi mi na myśl to zdanie Wojciecha Tochmana, który powiedział, że tego się musi uczyć, tego też musiał do tego się przyzwyczaić, żeby w tych mediach społecznościowych być, ale też przychodzi mi na myśl Mariusz Szczygieł jako instagramer, o czym też pani pisze. Bardzo to jest wszystko ciekawe, no i wcześniej chyba niespotykane, bo gdzieś tam zawsze znaliśmy te dobre nazwiska, ale no nie było czegoś takiego, żeby też wręcz był przymus obecności w mediach społecznościowych, żeby swoje książki czy swoją twórczość w ogóle reporterską promować. A może też, nie wiem, szukać tam tematów, może po prostu być obecnym i z tą obecnością wiąże się wiele rzeczy. Przepraszam za długie pytanie i moje dywagacje, ale jaka ta relacja social mediów z reportażem jest w tej chwili?
Tutaj cieszę się, że pani właśnie tak położyła akcent na to, że wcześniej w pewnym sensie w ogóle nie mogliśmy liczyć na tego typu kontakt i że w pewnym sensie musieliśmy się tego nauczyć, ale to jest chyba też specyfika mediów społecznościowych, że my czasami musimy się czegoś nauczyć, ale właściwie uczymy się tego błyskawicznie, intuicyjnie i potem już sobie trochę jeśli jakoś się w tym odnajdziemy, to potem sobie już nie wyobrażamy trochę innego życia. I faktycznie gdzieś te media społecznościowe są takim trochę przedłużeniem naszego życia. Ja akurat widzę to w sposób pozytywny, bo faktycznie jeśli umiemy gdzieś selekcjonować te informacje i umiemy znaleźć te miejsca, które nas interesują, to możemy dotrzeć do wielu bardzo ciekawych, czy fanpage'y, czy właśnie stron prywatnych i dużo rzeczy stamtąd się dowiedzieć. Ale faktycznie jeśli przyjrzymy się reportażowi, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że no po pierwsze właściwie większość reporterów i reporterek jakoś jest obecnych w mediach społecznościowych, przynajmniej na Facebooku, ale też bardzo często na Facebooku i na Instagramie. Często też mają te miejsca, że tak powiem, podwójne, tak? Czyli te strony prywatne, ale i właśnie strony autorskie, fanpage'e. Warto też zauważyć, że często różnego rodzaju dyskusje, spory dotyczące reportażu, nawet czasami konflikty, to wszystko się przeniosło do sieci, do mediów społecznościowych i często też właśnie czytelnik jest świadkiem tych dyskusji, może je czytać, ale i może się w nie włączyć, bo często one odbywają się właśnie w tej przestrzeni upublicznionej dla wszystkich. Ale też na pewno warto wspomnieć o tych nowych formach promocji, czyli że bardzo często oprócz no, takiego informowania, pokazywania w tym swoim miejscu jakichś właśnie działań, czy to informacje o spotkaniach autorskich, czy to właśnie informacje o recenzjach dotyczących książki, czy właśnie tego, że książka się ukazała. Bardzo często też wydawcy, czy sami autorzy zakładają fanpage danej książce, na przykład rok przed jej wydaniem. I tam możemy się przyglądać właśnie temu, jak autor dokumentuje ten temat, który będzie przedstawiony. Są zdjęcia, są jakieś materiały. Różnie bywa potem z pozostawieniem tej strony, to znaczy czasami ona jest usuwana, ale mamy tę taką promocję no, dużo przed czasem, prawda? I ona faktycznie cieszy się często dużym powodzeniem. Przywołała pani Mariusza Szczygła, o którym ja tutaj właśnie też właśnie dużo piszę, jeśli chodzi o tę jego obecność na Instagramie. A piszę o nim dużo, ponieważ faktycznie, jeśli byśmy się przyjrzeli temu, jak Mariusz Szczygieł jest obecny w mediach społecznościowych, to możemy uznać tę obecność za taką wzorcową. To znaczy, z jednej strony mamy tutaj tę świadomość tego, że jest to medium ważne i w pewnym sensie też oswajanie swoich czytelników z tym, że Mariusz Szczygieł sam mówi o sobie, że jestem instagramerem. W swoich notkach biograficznych umieszcza to słowo, że między innymi, wymieniając te różne role, które pełni, że jest też instagramerem. To jest bardzo ważne, zwłaszcza, że Instagram często jest traktowany trochę tak po macoszemu, trochę tak jako takie miejsce naiwne, gdzie pojawiają się tylko jakieś takie banalne i nieszczególnie interesujące zdjęcia, albo takie zdjęcia bardzo mocno pozowane, sztuczne. Tymczasem Mariusz Szczygieł pokazuje, że tak naprawdę to od nas zależy, zależy, co my z danym medium zrobimy. Jeśli się przyjrzymy temu miejscu, które on prowadzi właśnie na Instagramie, no to mamy nie tylko miejsce bardzo przemyślane, nie tylko bardzo takie świadome operowanie z jednej strony prywatnością, a z drugiej strony właśnie tym całym profesjonalnym wizerunkiem, ale też mamy świetnie przygotowane nie tylko zdjęcia, ale i teksty. Tak naprawdę na przykład z całej grupy tekstów związanych z opowiadaniem o sztuce współczesnej, bo od pewnego czasu Mariusz Czygieł bardzo się tym interesuje i to widać na tym jego koncie instagramowym, moglibyśmy spokojnie stworzyć bardzo ciekawy tom felietonów na temat sztuki współczesnej i byśmy to czytali i to by nas ciekawiło i to by było jakby sprawdzalne też w wersji papierowej, co też jest tutaj czymś takim bardzo ważnym, bo mamy też do czynienia z dobrymi tekstami literackimi, no ale też udokumentowanie różnego rodzaju rzeczy związanych właśnie z funkcjonowaniem reportażu, z przygotowywaniem własnych książek, czy jakichś projektów, czyli tak naprawdę my możemy przeglądać to jego konto i no z jednej strony śledzić systematycznie, z drugiej strony wiele osób dyskutuje przecież też na jego koncie. Też niektórzy się poznają na jego Instagramie i na przykład mówią, że nie znają jego książek, ale znają właśnie jego teksty instagramowe. I to też jest bardzo ciekawe takie przesunięcie, że można znać autora właśnie z tekstów na Instagramie, ale co jest tutaj ważne, to są ciągle dobre teksty literackie, tak? Więc tutaj na pewno właśnie ta świadomość tego, że medium możemy też kształtować, prawda? Nie tylko medium nas w jakiś sposób lepi, ale też i my używamy tego medium i możemy używać go świadomie, to tutaj na pewno na przykładzie konta Mariusza Szczegła na Instagramie to doskonale widać.
Pani profesor, bo zmierzamy powoli do końca, bo będziemy odsyłać do lektury książki. Poruszyłyśmy już sporo wątków, a to tylko jeszcze ułamek. Ale chciałabym panią zapytać, czy pani zdaniem ten czas reportażu będzie jeszcze trwał? Czy w kolejnych latach również będziemy tę koniunkturę na reportaż obserwować?
Tutaj nie jestem w stanie w taki kategoryczny sposób opowiedzieć, ale na pewno ten czas jeszcze będzie trwał, bo to też nie jest tak, że gdzieś widać takie symptomy wypalenia. Raczej nie. Raczej bym powiedziała, że następuje jeszcze większy rozwój zainteresowania literaturą faktu. To się przenosi, nie wiem, na biografię na przykład, czy na wywiady rzeki. Więc tutaj też często korespondowanie ze sobą tych różnych gatunków, bo tu też trzeba powiedzieć, że często książka, która jest nazywana biografią, to w jednym rozdaniu na przykład w nominacjach do nagród bywa biografią, w innym rozdaniu bywa reportażem biograficznym, tak? Więc to jest jeszcze inny temat, ale na pewno będzie tak, że niestety będzie coraz więcej złych książek, słabych książek. I to już widać. To znaczy zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy boom na jakiś gatunek, mamy tę modę na jakiś gatunek, to mamy duże zainteresowanie właśnie, można było powiedzieć, wręcz produkcją reportaży. Wychodzi na pewno więcej bardzo dobrych tekstów, ale jednocześnie wychodzi jeszcze więcej tekstów słabych. I wydaje mi się, że dlatego też właśnie jest bardzo potrzebne to przebicie tej samowystarczalności, tej wsobności, aby gdzieś głośno mówić o tym, że pewne tendencje w tym rozwoju są bardziej odpowiedzią na jakieś, właśnie na te mody, bardziej odpowiedzią na to, że trzeba szybko wydać, tak, że gdzieś te tematy badane są powierzchownie, że nie są to teksty też dobrze napisane czasami, tak? O tym trzeba mówić głośno, ale jednocześnie trzeba mówić o tym, że wychodzą ciągle też takie teksty, które są świetne, są bardzo dobre, prawdopodobnie gdzieś zapiszą się w historii reportażu, a na pewno mówią nam dużo dobrego, ważnego o świecie i mówią nam też w taki sposób, że odkrywamy, że ten gatunek jest faktycznie takim gatunkiem, który nas zbliża do człowieka, do zrozumienia człowieka, do zrozumienia świata, ale nie tylko tego świata i tego człowieka, który jest nam bliski, ale też tego świata i tego człowieka, który jest nam obcy, którego się boimy, którym nie chcielibyśmy się stać, który budzi w nas lęk, który jest w jakiś sposób straszny i którego nigdy byśmy nie chcieli spotkać.
No cóż, myślę, że nie będę oryginalna, ale naszą rozmowę mogłybyśmy podsumować zawołaniem: czytajmy reportaże.
Czytajmy reportaże, tak.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem była profesor Bernadetta Darska. Rozmawiałyśmy o najnowszej książce pani profesor, Czas reportażu, o tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku. Książka została wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Można ją bez problemu kupić, wypożyczyć w bibliotece, prawda?
Zgadza się.
Nawet widziałam, że już jest dostępna też w innych miejscach w Polsce, na przykład w słynnej księgarni Wrzenie Świata.
Tak, gdzie można się spotkać z reporterami, Tak. Można poczytać reportaże, udział w tak spotkaniach jest. Różnych dotyczących reportażu.
Tak jest, więc gdyby ktoś tam był, gdyby ktoś nas słuchał spoza Olsztyna, to między innymi tam można się udać. Pani profesor, bardzo dziękuję i życzę sobie, żebyśmy się spotykały, bo stosunkowo niedawno rozmawiałyśmy o pani poprzedniej książce, zupełnie innej, ale równie ciekawej, Berlinowanie, czyli Zapiski z doświadczenia miasta, więc bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy wkrótce się znów spotkały i o kolejnej pani książce porozmawiały.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.